Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Takie zdarzenia są coraz częstsze. Wieczorem nieznany obiekt spadł niedaleko przejścia granicznego z Białorusią w Terespolu. Również na Lubelszczyźnie spadł dron w sobotę. Służby cały czas wyjaśniają tę sprawę. W tygodniu w ciągu jednej nocy doszło do dwukrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. I od tych zdarzeń zaczniemy dzisiejszy program Gry Polityczne. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda, a gośćmi Polskiego Radia Białystok są dziś w studiu w Suwałkach poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. Dzień dobry.
Witam panią redaktor, dzień dobry państwu.
A w białostockim studiu gościmy posła Koalicji Obywatelskiej Jacka Niedźwieckiego. Witam pana.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
Gry polityczne.
Czy to normalne, że wlatują do nas różne obiekty i czy w innych europejskich krajach też mogą tak niezauważalnie wedrzeć się w ich przestrzeń powietrzną? Proszę bardzo. Może na początek nasz gość w studiu w Suwałkach, poseł Jarosław Zieliński.
Nie ma wątpliwości, że nie są to normalne sytuacje. Są to sytuacje
tak
niebezpieczne.
Tak zaczepiałam tylko takim pytaniem.
Domyślam się, ale od razu na pani sformułowanie odpowiadając odnośnie innych krajów, no inne kraje leżą dalej od Rosji, od Białorusi, więc są bezpieczniejsze. My jesteśmy krajem, jak to się określa ostatnio, przyfrontowym, no bo obok nas toczy się wojna. Toczy się wojna regularna, militarna wojna na Ukrainie i toczy się wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej. A jeszcze na dodatek może to, co się ostatnio dzieje, to co obserwujemy, być związane z prowokacjami, które się wiążą z tymi manewrami Zapad, które się odbywają co roku i w tym roku także na terenie Białorusi. My jako Rzeczpospolita Polska musimy zintensyfikować nasze działania wojskowe, proobronne, które zabezpieczą nasze terytorium i naszą przestrzeń powietrzną nie tylko przed atakiem lotniczym czy rakietowym, ale także przed nowym rodzajem broni, który coraz częściej jest używany, to widać podczas wojny na Ukrainie, a więc atakiem dronów.
Które niestety są bardzo trudno wykrywalne przez radary, bo to styropian, dykta i tylko niewiele metalu w silnikach.
To jest nowy rodzaj środków bojowych. Na pewno są metody i sposoby, żeby się przed tym też bronić, ale to jest rzeczywiście sytuacja, która się pojawiła niedawno. Rozwój tych środków bojowych jest, powiedziałbym, no, intensywnie wykorzystywany w ostatnich latach i Polska musi na to zwrócić szczególną uwagę. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie, bo tych przypadków jest rzeczywiście niepokojąco dużo.
Proszę bardzo, poseł Jacek Niedźwiecki. Jak pan skomentuje to, że w ostatnich dniach no, dość często różne obiekty znalazły się na naszym terytorium, nieproszone? No,
oczywiście to nie jest sytuacja normalna, ale tu jak pan poseł przyznał, poseł Zieliński, że jesteśmy przy froncie, trwa wojna rosyjsko-ukraińska. Podobne sytuacje były również na granicy rumuńskiej. Tam też wlatywały drony. Tak, to są prowokacje wojsk rosyjskich. Takie patrzenie, jak nasze służby będą reagowały. Te drony są prymitywne. To nie są jakieś bojowe, które niosą pociski z sobą, atakujące. Musimy się przeciwstawić temu nowymi technologiami, jak pokazała sytuacja na Ukrainie, że drony, to przede wszystkim drony atakują i są takim teraz główną bronią w tej wojnie rosyjsko-ukraińską.
A jak ocenia pan zabezpieczenie naszej przestrzeni powietrznej z różnymi obiektami, także przed samolotami?
Tu jesteśmy trochę w trudnej sytuacji, bo wiemy, że no, nie będzie ataku tego dronowego bojowego z bronią taką atakującą naszą granicę, tylko prowokacje. Są pewne obostrzenia, kiedy nie mamy wojny polsko-rosyjskiej, a wtedy są inne obostrzenia. Jest ryzyko, jeżeli chcemy strącić taki dron, to jest ryzyko, że gdzieś on może spaść. Tak? Nie mogą latać F-16 z prędkością naddźwiękową. Bo nie można w czasie pokoju tak latać. Nowe technologie, nowe drony, obostrzenia na granicy, żebyśmy tego nie mieli.
A jak zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej ocenia na dziś Jarosław Zieliński?
No to jest raczej wyzwanie, pani redaktor, szanowni państwo, jak już wspomniałem, do intensywnych
działań. Czyli nie jest
działań,
dobrze,
bo
skoro mamy duże wyzwanie.
Nie ma co się oszukiwać. Nie ma co się oszukiwać. Nie jest dobrze, chociaż no, od pewnego czasu te działania są podjęte bardziej intensywnie niż przedtem. My straciliśmy sporo czasu. W zasadzie straciliśmy ponad 2,5 dziesiątka lat od 90 roku, patrząc na przygotowanie się do możliwych do wznowienia zagrożeń ze strony Rosji. Wtedy
czyli wszystkie partie polityczne w zasadzie mają wiele na sumieniu w tej kwestii.
No te, które rządziły przede wszystkim najdłużej, to tutaj można policzyć, kto kiedy rządził, ale aż do 2015-2016
roku. Najważniejsze opcje polityczne rządziły.
Panie redaktor, proszę policzyć, kto rządził w ciągu 2,5 dziesiątka lat od 90 roku do 2015 roku. No bo to wtedy będzie pani miała jasny wniosek, a kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy po wyborach w 2015 roku, zaczęliśmy intensywnie wzmacniać polską obronność. Przypomnę, że wcześniej...
To było 10 lat temu.
I to była najgorsza, pani redaktor, dekada, w zasadzie 8 lat rządów PO-PSL, kiedy likwidowano jednostki wojskowe, zwłaszcza na wschodzie, kiedy wyznaczono ewentualną linię obrony na rzece Wisła. No to są naprawdę karygodne, skandaliczne sytuacje. Gdyby tego czasu nie stracono, dzisiaj bylibyśmy w innej sytuacji. A dziś pytanie jest takie, ile tego czasu jeszcze mamy? Mamy nadzieję, ale to jest być może realna nadzieja, być może złudzenie, że tego czasu mamy dużo, być może mamy go mało. Musimy bardzo intensywnie pracować nad tym, żeby wzmocnić polską obronność pod każdym względem, w tym właśnie pod względem bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej, ale w ogóle bezpieczeństwa Polski. Stąd potrzebny jest intensywny bardzo wysiłek, żeby te środki finansowe, które teraz tak znaczące są, żeby wydać w każdym roku sensownie i racjonalnie na zakup sprzętu, na jego produkcję w Polsce, na uzbrojenie, na zwiększenie liczby żołnierzy. Przypomnę tylko, że w 2015 roku, żeby nie być gołosłownym, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, pierwszy raz, potem wygraliśmy je drugi raz, no i trzeci, ale teraz nie rządzimy, to polska armia liczyła 94-95 tysięcy żołnierzy. Dzisiaj ona liczy ponad dwa razy tyle, ale zaczęło to wszystko właśnie, zaczęły to rządy Prawa i Sprawiedliwości. Niestety teraz, mimo że pieniądze są duże, to jest tak, że na przykład, gdy chodzi o nabór do wojska, to na 2024 rok przewidywany był nabór 40 tysięcy żołnierzy, przyjęto 10 tysięcy. Jest pytanie, dlaczego, kiedy są środki finansowe. My naprawdę powinniśmy wyciągnąć bardzo poważne wnioski z tego, co było przedtem i z tego, jakie jest dzisiaj zagrożenie.
I to pytanie postawił pan teraz...
I ponad już naprawdę wszelkimi podziałami, jak mówię o przeszłości, bo to jakby no, trzeba też pewne rzeczy nazwać po imieniu, ale dzisiaj trzeba skupić wysiłki i siły ponad podziałami politycznymi, żeby Polska była bezpieczna.
Poseł Jacek Niedźwiecki, czy faktycznie mniej osób przyjmowanych jest do wojska?
No ja chciałbym zwrócić uwagę, że od 2014 roku, kiedy to Rosja zaatakowała Ukrainę, przez 8 lat rządziło Prawo i Sprawiedliwość, także przez 8 lat miało większe szanse na unowocześnienie polskiej armii.
Ale nie wracajmy
do przyszłości, w tej chwili wydajemy na polską armię 5% PKB.
W 14 roku przy władzy PKB była pana 8, partia.
14, 25 to jest 8 lat rządziliście, panie, matematyka się kłania.
No i właśnie dlatego
ale
polskie
panie
wojsko
bardzo, by, bardzo bym prosił nie przerywać. Bardzo bym prosił nie przerywać, a panu nie przerywałem.
A może dobrze się stało, że jeden pan jest w studiu w Suwałkach, a drugi w Białymstoku.
Staram się nie przerywać,
jesteśmy
a nie
raz, jesteśmy razem w Komisji Obrony Narodowej i wiemy, że tam jest konsensus. Wydajemy bardzo dużo na polską armię, 5% PKB to są już...
Ale to poseł się powiedział, pieniądze.
Tak, wydawaliśmy 3%, to już była potężna, to były potężne kwoty, teraz 200 miliardów, to są rekordowe pieniądze. Ja uczestniczyłem tydzień temu w targach w Kielcach wojskowych. Jestem pełny takich dobrych myśli, że polska armia będzie najpotężniejszą. Już teraz jest chyba 17. No, armią świata. Żołnierzy jest coraz więcej, jeszcze za mało, ale... Rząd, jak i Komisja Obrony Narodowej i w Sejmie wspólnie, i to jest bardzo dobra rzecz, że wspólnie dążymy do tego, żeby była jeszcze bardziej nowoczesna armia.
I oby za pieniędzmi szło odpowiednie odstraszanie przed wrogiem. Pozostaniemy jeszcze przy tematach związanych z obronnością Polski.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Ostatnio sporo pytań i zdziwienia wywołał podział pieniędzy na województwa w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Nasz region otrzymał jedną z najniższych kwot, około 161 milionów złotych. Interpelację składał poseł Jacek Niedźwiecki. Wprawdzie było to zaledwie kilka dni temu, ale czy już wie pan coś więcej na ten temat?
No, interpelacja była złożona 1,5 tygodnia temu, kiedy dowiedziałem się, że otrzymana kwota 161 milionów. Dla przykładu województwo lubelskie otrzymało 220 milionów.
No ale tam też o milion mają więcej ludności.
O to chodzi, bo logarytm, wyliczenia były według ilości ludności zamieszkałej w danym województwie. Ale moja interpelacja zwracała się do, napisałem do pana ministra Marcina Kierwińskiego, bo chodzi o to, że my mieszkamy w takim newralgicznym miejscu. Graniczymy z Białorusią, ale również północno-wschodnia część województwa to jest Przemysł Suwalski słynny. I uważam, i też moje było zapytanie, czy pan minister swój uważa, że kwota powinna być większa w stosunku do tego, gdzie mieszkamy.
Zwłaszcza, że to nie chodzi też o liczbę schronów, ale o te schrony dostępne, żeby każdy na czas zdążył do niego dotrzeć. I tu akurat nie powinno mieć znaczenia liczba ludności.
Tak, ale o zabezpieczenie elektroniczne, wizyjne. I to było moje zapytanie, ale też zapytałem, być może w następnych projektach, w następnych programach kwota będzie dedykowana naszemu województwu.
I odpowiedzi pan jeszcze nie ma.
Jeszcze nie mam, 1,5 tygodnia to jest za mało. Pan minister ma więcej czasu na odpowiedź, ale jedziemy teraz do Sejmu, ja jestem w drodze do Warszawy i na pewno jeszcze poproszę i zapytam pana ministra, czy jest możliwe dołożenie do tej kwoty 161 milionów jeszcze jakieś iluś tam, może kilkunastu milionów lub w następnym programie, żeby zwiększyć.
Ale to ze względu to jest na to, kilkanaście milionów, te żeby 161 milionów to też jest redaktor, bardzo ważne, mało w
ale tego nie było,
obronności.
Takich programów nie było. Mhm. Takich programów nie było. Cieszmy się, że jest ten program, jest obowiązek i obowiązek ministerstwa, żeby ten program był zwiększony kwotowo, o większą kwotę na nasze województwo. Będę o to zabiegał, dlatego napisałem interpelację w tej sprawie, będę rozmawiał z ministrem Marcinem Kierwińskim i zobaczymy efekty. Być może w następnych programach ta kwota będzie większa. Większa, liczę na to i tak, uważam,
ale
że...
Ale jeżeli przelicznik kwota, będzie taki sam, to niewiele się zwiększy.
Była kiedyś sytuacja, o którą też walczyłem, że 2 razy po 2 miliony dostały gminy i starostwa, które są przy granicy białoruskiej, rosyjskiej, ukraińskiej.
Ale wtedy tam, specjalny program był dedykowany
tak,
właśnie
ale, dla tych gmin. Ale niestety nie dostał powiat suwalski, powiat sejneński, bo graniczymy z Litwą na tych terenach. Ale tak, wtedy poprosiłem pana ministra Kierwińskiego o interwencję w tej sprawie i te dwa powiaty zostały dokoptowane.
To miło, że ma pan posłuch u pana na ministra. Poseł Jarosław Zieliński.
Przedstawiłem argumenty.
Co pan sądzi bardzo o tych 161 milionach?
Pan poseł Niedźwiecki bardzo łagodnie się na ten temat wypowiada. No taka jest jego rola, to jego rząd podzielił te pieniądze, przecież więc pewnie nie może inaczej mówić. Ale ten podział jest nieracjonalny przede wszystkim i oparty na błędnych kryteriach, bo 3 kryteria wzięto pod uwagę. Liczbę mieszkańców, stopień urbanizacji regionu oraz realizację zadań w ramach programu Tarcza Wschód. Nie wzięto pod uwagę najważniejszego kryterium, czyli stopnia zagrożenia danego obszaru, danego województwa, danego terenu. A wiadomo, że zagrożenie największe jest w Polsce Wschodniej, a jeszcze szczególnie
i tu poseł Niedźwiecki też w swojej interpelacji na to zwracał uwagę, tak jak poseł Zieliński. Mhm.
No tak.
Dobrze, przepraszam, proszę kontynuować.
W tym komentarzu to tak nie powinno być, ale to już pani jakby decyzja, pani redaktor. Proszę się nie obrazić.
Chyba się obrażę. Ja tylko no, dopowiadam, panie pośle. Nie rzecznikuję, tylko no. Dopowiadam, że akurat w tej kwestii panowie identycznie myślą. Bardzo proszę.
No dobrze, tylko ja, no dobrze, jako powiedziałem, że pan poseł jest łagodny, bo to jest jego rząd, a ja jestem mniej łagodny i uważam, że to jest skandal, ten podział po prostu. I dlatego będziemy chcieli wywołać odpowiedzi ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej, bo to obaj ci ministrowie za to są odpowiedzialni, tym bardziej część środków, jak pan poseł zapewne pamięta, pochodzi z budżetu ministra obrony narodowej na te cele. Opiniowaliśmy to jako Komisja Obrony Narodowej niedawno właśnie tę składankę środków finansowych. czasowych na ochronę ludności, obronę cywilną, więc musi być uwzględniony czynnik zagrożenia, bo oczywiście potrzeby są ogromne w całym kraju, ale największe potrzeby są tutaj, gdzie to zagrożenie jest najbardziej realne ze względu na Przesmyk Suwalski, ze względu na Bramę Brzeską, ze względu na wojnę na Ukrainie, ze względu na wojnę hybrydową na granicy polsko-białoruskiej. I jeszcze, panie redaktor, jedna rzecz. Tam jest ten trzeci czynnik ze względu na program Tarcza Wschód. Ten program Tarcza Wschód, mam wrażenie, że jest taki wirtualny, ponieważ jeżeli on by był realny, no to tutaj województwo podlaskie i Polska Wschodnia powinna mieć jeszcze więcej pieniędzy z uwagi na to trzecie kryterium. A my nie widzimy tej Tarczy Wschód w działaniach realnych, nie widzimy ich wpływu, tych elementów Tarczy Wschód na podział tych pieniędzy. Przypomnę, że w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej mamy 0,3% rocznie PKB na te cele. Na ten program. W tym roku to jest ponad 16 miliardów złotych. Podzielono 5,1 miliarda złotych na województwa i dla MSWiA, na program ochrony ludności i obrony cywilnej. Są dalsze środki, więc my będziemy pytać, chcemy zwołać posiedzenie wspólne dwóch komisji spraw wewnętrznych i obrony narodowej. Być może jutro, w czwartek, bo teraz się sejm czterodniowy zaczyna, w czwartek są pytania w sprawach bieżących. Być może to też wywołamy w pytaniach bieżących, żeby jak najszybciej uzyskać odpowiedź, czy będzie korekta. I czy zwłaszcza będą inaczej podzielone te nowe środki pomiędzy 5,1 miliarda złotych, a ponad 16 miliardów, bo jeszcze jest trochę do podziału, nawet więcej niż zostało to rozdzielone. I musi być ten czynnik pierwszeństwa dla terenów najbardziej zagrożonych uwzględniony. Mieszkańcy naszego województwa pytają ze zdziwieniem, co się dzieje? Znowu wraca jakaś koncepcja obrony na Wiśle? O co tu chodzi?
Panie pośle, nie mieszajmy dwóch programów. Tarcza Wschód, tak, to jest dopiero w początkowej fazie. Tak, 161 milionów to jest za mało. Województwo lubelskie, jak wcześniej wspomniałem, 220 milionów.
278.
Oj, chyba 220.
278 milionów.
Więcej od nas.
Lubelskie, tak.
I walczymy o to. Po to moja interpelacja. Napisałem interpelację, w której wskazuję ten czynnik geograficzny i zagrożenia, jakie płyną ze wspólnocy Rosji i Białorusi. Także poczekajmy na odpowiedź pana ministra. Ja wierzę w to, że wezmą pod uwagę te czynniki i dostaniemy większe kwoty. Lub w następnym programie będziemy mieli większe.
A jeżeli wiara nie wystarczy, panie pośle, to na ile będzie pan skuteczniejszy, bardziej agresywny w swoich działaniach, jak zwrócił uwagę poseł Zieliński?
Początkowe
jako przedstawiciel partii rządzącej, ale jednocześnie mieszkaniec województwa podlaskiego.
Bo mogłem rozmawiać z panem ministrem Marcinem Kierwińskim, ale napisałem oficjalną, żeby to było drogą oficjalną. Także nie pójdę z pałką i nie będę ten, ale na pewno będę pytał na Komisję Obrony Narodowej i będę oczekiwał odpowiedzi z interpelacji.
Zwracam tylko uwagę pana posła na to, że ten program Tarcza Wschód jest tym trzecim czynnikiem, trzecim kryterium przyjętym do podziału. A sam pan mówi, że to jest dopiero w szczątkowej fazie. No to jakie to kryterium?
Ja tylko chciałbym, jak muszę kiedyś otworzyć interpelację pana posła Zielińskiego, jak PiS rządziło, ile napisał do swego rządu interpelacji i zapytań. No, aż wejdę chyba w historię interpelacji poselskich.
Ja pewnie pisałem interpelację także, panie pośle, tylko nasz rząd realnie wzmacniał obronność. Przypomnę, dwa razy więcej wojska i dużo więcej uzbrojenia nowoczesnego to nie wasze działania. Wy likwidowaliście, nie pan likwidował, bo pan wtedy nie był posłem, ale pana formacja likwidowała jednostki wojskowe i wyznaczała linię obronną na Wiśle. No proszę
wziąć
pod uwagę.
Panie pośle, rządzimy od 2 lat i przez 2 lata kwoty wzrastają do 200 miliardów. U was tego nie było takich kwot. 5% PKB.
Ja mówiłem o czasie straconym.
Ale
ja
to za rządem Zjednoczonej Prawicy zaczęło znacząco rosnąć PKB na obronność.
Mówiłem o czasie straconym. To przypomnę panu jeszcze, bo pan tego nie pamięta, bo pan wtedy nie był w Sejmie, ale pan powinien tę wiedzę mieć, bo to niedawna historia, że kiedy było 1,95% PKB na wojsko, to wasz rząd za pierwszego Tuska i pani Ewy Kopacz nie wydawał tych pieniędzy. Zostawało 10-20 miliardów rocznie niewydanych środków finansowych, wy nie chcieliście. Wasz rząd, wasza formacja nie chciała wzmacniać Polski. Przypomnę jeszcze jedną rzecz, jeżeli panu mało. 2008 rok jest atak Rosji na Gruzję. Co się dzieje w naszym regionie? W województwie podlaskim, w Suwałkach jest decyzja o likwidacji pułku. Jedynego pułku, który był najbliżej zagrożenia. Kto to zrobił? No rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u.
Jeżeli to były błędy, następnie przegraliśmy wybory i teraz było, i była nauczka i teraz...
Nie teraz, jeżeli, a kiedy tylko pułk, jednak
a kiedy
były.
Była, i teraz kiedy, była, i jeszcze, teraz poprawiamy te błędy i jest 200 miliardów złotych. To jest największy budżet na jeszcze, wojsko w historii Polski. 5%
no tak, ale wy
tego
nie,
na całym
ale
świecie
wy tego
tak
nie zaczęliście.
Nie ma.
Ale wy tego nie zaczęliście.
Dwa lata rządzimy. No, jeszcze
i przypomnę...
Ja mówię o faktach, jeszcze, panie pośle.
I przypomnę to fakty. Jeszcze jeden
200
fakt.
Miliardów
2008
w
rok... Niech pan posłucha, niech pan wytrzyma ciśnienie. 2008 atak na Gruzję. 2010 likwidacja jedynego pułku w pobliżu tutaj tego zagrożenia, pułku w Suwałkach. 2019 rok to nasz rząd, ja zabiegałem o to przez parę lat, przywrócił ten pułk i on teraz się świetnie rozwija. Ale oczywiście powinien się szybciej rozwijać, bo za mało jest przyjęć, za mało jest sprzętu w ciągu tych dwóch ostatnich waszych
panie
lat rządu.
Panie pośle, 2014 8 lat mieliście na poprawę. I trwało to
chyba
wolno.
Są skutki tego.
Skąd są takie, że 2 lata i 200 miliardów.
I teraz
ale pan
obecny...
widzi, że powstało jednostek w Polsce Wschodniej, choćby w województwie podlaskim, nowych jednostek, które wylikwidowaliście.
Często,
pan to widzi, czy nie?
Często, tak jak w Augustowie, bez budynku jednostki, bez broni. Wie pan dobrze, tylko tworzone na szybko, bez sprzętu dobrego, bez
w kontenerach. Czy niepotrzebnie?
Nie.
Niepotrzebnie?
Żeby coś robić, trzeba przygotować to dobrze. Wy dobrze jesteście na papierku.
To.
I rozwijamy. Jeszcze raz powtórzę. 5% PKB, 200 miliardów złotych.
Miało
rekord
być
w historii.
40 tysięcy żołnierzy nowych przyjętych, przyjęliście 10. No więc jak to wygląda? A pieniądze są. Właśnie, a pieniądze na to są.
Mamy dużo... Armia jest najliczniejsza w historii po 89 roku. Także robimy swoje 200 miliardów, 5% PKB, nowoczesna armia, 17 armia świata.
Jeszcze o wydatkach, bo dzisiaj nie mamy czasu na pewno na to, bo są inne tematy, pani redaktor przewidziała, na pewno jeszcze jakieś inne sprawy.
Ale jest pan przy głosie, więc bardzo proszę, panie pośle.
Ale o wydatkach możemy jeszcze porozmawiać, bo też to nie jest tak, że te pieniądze zaprogramowane, zalimitowane można powiedzieć, będą wydane, bo następuje ich rolowanie. To, co z budżetu często, znaczy w jakiejś części przesuwane jest do Funduszu Rozwoju Sił Zbrojnych, a te środki nie są rozliczane rok do roku, więc i pan dobrze o tym wie, bo jesteśmy obaj w Komisji Obrony Narodowej, opiniujemy wnioski rządu w tej sprawie ministra obrony narodowej. To jest też oddzielny problem. Czyli krótko mówiąc, duże środki przewidziane i dobrze, tak trzeba, ale nie będą one niestety w całości wydatkowane. I na koniec roku to też podliczymy, wszystko pokażemy opinii publicznej.
No, bardzo dobrze, że pan o tym wspomniał, bo nie wolno wydawać tych pieniędzy, bo to są potężne kwoty. Szybko, tak jak pan Błaszczak zakupił samolot F-50, ale bez uzbrojenia. I mamy w tej chwili samoloty stojące, piękne samoloty koreańskie F-50 bez uzbrojenia. My robimy to z głową. Kontynuujemy na przykład zakupy, tak jak wy to proponowaliście od rządu koreańskiego, czyli czołgi,
no to gdzie
samoloty.
Są czołgi K2 z Korei Południowej?
No są
zamówione. Gdzie one są?
Właśnie tydzień temu chyba przyszła pierwsza, przypłynęły pierwsze czołgi.
Pan widział czołgi w Czartajewie, przy Bramie Brzeskiej, ale miały tam być. A gdzie w Poznaniu fabryka, która
panie
miała
pośle, no przecież wie pan, że to nie jest zakup
5
tysięcy litrów mleka, tak? To są...
A może pan wie, skoro już pan poseł Zieliński wspomniał o jednostce w Czartajewie, to
opóźnia,
jak to wygląda właśnie z tą jednostką czołgistów w Czartajewie, kiedy ona w końcu powstanie?
No miał być tam batalion, ona powstała, no był, jest no, jednostka
tak?
organizacyjna. Miał to być batalion czołgów K2, czołgów koreańskich. Pan minister Mariusz Błaszczak podpisał stosowne umowy w tej sprawie, to wszystko się opóźnia. Miała być produkcja w Poznaniu w ramach umowy polsko-koreańskiej. No, domagaliśmy się podczas Komisji Obrony Narodowej parokrotnie wyjaśnienia tej sprawy. Teraz oczekujemy, bo się pojawił jakiś wątek, może, że jest taka zapowiedź, że może będzie to wyjaśnione. Czekamy na to. To wszystko jest opóźniane. My naprawdę nie mamy czasu. Nie ma co się tutaj licytować. Czasu nie mamy. Trzeba te jednostki wypełnić realnym sprzętem nowoczesnym, zakupić, wyprodukować własny to, co jest możliwe, mieć nowych żołnierzy coraz więcej. Przypomnę, że 300 tysięcy żołnierzy to jest zapis wynikający z ustawy o obronie ojczyzny, a być może wobec zagrożenia współczesnego trzeba będzie jeszcze więcej. I naprawdę to wojsko, które musi być coraz liczniejsze, też musi mieć sprzęt, bo na czymś musi ćwiczyć, musi czymś dysponować. Tu naprawdę trzeba przestać już uprawiać jakąś taką propagandę, że wszystko dobrze wygląda, bo nie wygląda zbyt dobrze. Ja nie mogę i nie chcę mówić za dużo, jak to naprawdę jest, bo przecież nas te słuchają no, ci, którzy Polsce źle życzą, ale jest Komisja Obrony Narodowej, czasem są tajne posiedzenia klauzulowane, trzeba o tym rozmawiać, trzeba naprawdę wielkiego wysiłku wspólnego i troski i prezydenta, i rządu, ministra obrony narodowej, i Sejmu, Komisji Obrony Narodowej, całego parlamentu, żeby Polska była coraz bardziej bezpieczna. No i tutaj to, co słabe, trzeba nazwać i trzeba to wzmacniać, a to, co dobre, trzeba pochwalić i iść dalej.
Panie pośle, no żeby to nie było takiego przeświadczenia, że są jakieś kłótnie, tak? Polska nowoczesna armia z dużą ilością żołnierzy, to jest chyba to, co w Komisji Obrony Narodowej nam przyświeca, ten cel. I 5% PKB, 200 miliardów złotych, to jest to, co jest teraz. Będziemy to zwiększać i wspólnie działamy tak, żebyśmy byli silni.
Przejdźmy teraz do prezydentury Karola Nawrockiego.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Minął miesiąc, odkąd Karol Nawrocki jest naszym prezydentem. Jak panowie oceniają jego urzędowanie? Proszę, na początek poseł Jacek Niedziecki.
No, negatywnie na pewno weta. Na razie 7, to chyba jak na ten początek to trochę dużo, zupełnie niepotrzebne. A pozytywnie mam nadzieję, że nie dwugłos czy oddzielnie rządu, oddzielnie pana prezydenta i wizyta w Stanach Zjednoczonych. Tu powinien być jeden wspólnie głos, jedne decyzje co do współpracy z Ameryką. Wiadomo, że pan prezydent Nawrocki ma lepsze kontakty z prezydentem Trumpem.
To chyba tą wizytę pan dobrze ocenia.
Tak, oceniam to dobrze, tak.
Miesiąc prezydentury i negatywnie, widzę, że widzi pan pozytywy.
No, widzę, tak, jak ma dobre kontakty z prezydentem Trumpem, to żeby dla Polski były korzyści, tak. Już po wizycie jest też decyzja, oczywiście też rozmowy pana ministra spraw zagranicznych Sikorskiego, że wojska amerykańskie zostaną w Polsce. Być może będzie zwiększenie tych wojsk. Wiem, że Amerykanie wycofują się z Niemiec. Może część tych wojsk tutaj przy granicy będzie. To na pewno na plus, tak? Tylko jeszcze podkreślam, żebyśmy mówili jednym głosem, wspólnie, razem. Te nasze niesnaski, jakieś problemy tu wewnętrzne, różniące nas, nie powinny być słyszalne za granicą, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, czy to w strukturach NATO. I to wszystko.
Czy zgodnie z pana oczekiwaniami przebiegał pierwszy miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego? Proszę, poseł Jarosław Zieliński.
Panie redaktor, muszę panią zmartwić, no może panią nie, ale niektórych, którzy tak myślą jak poseł Niedźwiecki, lepiej to przebiega niż ja sobie to wyobrażałem. Naprawdę ja słyszę dookoła i sam to potwierdzam, że mamy powody, żeby być dumni z tej prezydentury, bo rzeczywiście ona się świetnie zaczęła. Są sukcesy już i to na arenie międzynarodowej i w ramach dbałości o rozwój Polski. O tych wetach, panie pośle, to ja właśnie zupełnie inaczej to widzę, bo rząd nie może udawać, że robi coś, co jest dobre, kiedy robi trochę dobrze, a pod spodem źle. I myślę na przykład o próbie przechytrzenia pana prezydenta odnośnie wiatraków. Mrożenie cen energii, tak, ale wiatraki zostały do tej samej ustawy wpisane. Pan prezydent zawetował tę ustawę, skierował od razu projekt o zamrożeniu cen energii do Sejmu, ale dalej kombinacja trwa. Rząd nie chce tej ustawy uchwalić, tylko kieruje swoją, tamtą skierował do zamrażarki. Takich rzeczy nie wolno robić. One właśnie, to jest działanie takich chłopców w krótkich spodenkach, panie pośle, tego rządu Donalda Tuska właśnie. Jeżeli chcemy naprawdę rozwoju Polski, trzeba współpracować, a nie próbować przechytrzyć prezydenta. Tak samo pan tu wspomniał o wojskach amerykańskich, które będą w Polsce dalej stacjonowały, może będą zwiększane. Mamy taką nadzieję, że tak będzie. Jest deklaracja prezydenta USA, ale to nie...
Znaczy nie wykluczył. Być zwiększenie, nie wykluczył tego.
Tak, tak.
Ale choć nie było deklaracji, że zwiększy.
Tak, ale jest nadzieja. Jest tutaj dobry klimat wokół tego.
I trzeba nad tym pracować.
Ale to nie Sikorski, nie minister Sikorski o tym rozmawiał, bo pan to wplótł od razu Sikorskiego. Sikorski się wygłupiał w USA po prostu tymi zdjęciami, tymi filmikami z Podbiałego Domu. Natomiast naprawdę realne szanse na zwiększenie naszego bezpieczeństwa poprzez stałą obecność, to zwiększoną obecność żołnierzy amerykańskich wraz z infrastrukturą uzyskał w poważnej rozmowie i poważnej wizycie pan prezydent Rzeczypospolitej Karol Nawrocki.
Czy jest szansa, że konflikt na linii rząd, prezydent będzie mniejszy lub w ogóle tego nie będzie, czy jednak będzie się rozwijał?
No, różowo to nie będzie, tak, ale mam nadzieję, że no, jest światełko w tunelu, bo chyba w środę, niż w środę mają spotkać się przynajmniej w tych sprawach międzynarodowych, żeby ten, jak wcześniej wspomniałem, być... żeby był jeden głos,
żeby grać ze strony, na dwa fortepiany, przynajmniej
no,
w kwestii obronności.
Tego nie można robić. To jest w kwestii obronności. Powinniśmy mówić jednym i tym samym polskim językiem. Tak?
Ale mówiąc o dwóch fortepianach, miałam na myśli, że prezydent dba o dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, żeby ten, rząd z Unią
ale żeby
Europejską,
te nuty, z tych fortepianów te same nuty, tak, żeby te same nuchy,
żeby
nuty wychodziły.
Żeby było zsynchronizowane, dogadane i żeby zadbać
odpowiednio. Tak, zgadzam się z tym. No jest światełko w tunelu, bo mieli spotkać się w najbliższą środę minister Przydacz ze strony Kancelarii Prezydenta i Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych i rozmawiać o tym. Kłóćmy się, znaczy nie powinniśmy się kłócić tutaj również w Polsce, no ale no wiemy, jaka jest sytuacja polityczna w Polsce. Tam powinniśmy wspólnie razem dbać o dobre imię Polski, wspólnie budować silną armię i sojusze północnoatlantyckie.
Czy jest szansa jednak na jakieś kompromisy między rządem a prezydentem, poseł Jarosław Zieliński?
Ja bym chciał, żeby była taka szansa. Mam jeszcze jakąś nadzieję, ale ona nie jest duża, że rząd Donalda Tuska zrozumie wreszcie, że taką polityką walki, jak walczył ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim i w wielu przypadkach z prezydentem Andrzejem Dudą i teraz w ciągu tego miesiąca z prezydentem Karolem Nawrockim, daleko się nie zajdzie. Prezydent Karol Nawrocki pokazuje twardą politykę, twardą postawą, gdzie jest polska racja stanu. I dobrze by było, żeby Donald Tusk jako premier i ministrowie zrozumieli, że trzeba to uwzględnić. Jeśli to zrozumieją, no to będziemy mieli postęp. Ale prawdę mówiąc, pani redaktor, szanowni państwo, ja obserwuję tych ludzi, znam ich przecież od wielu lat i nadzieje moje są słabe, bo oni niczego się nie uczą niestety po prostu. Od lat to samo się dzieje, to samo uprawiają, taką politykę podjazdową, taką politykę, powiedziałbym, no jeszcze raz proszę wybaczyć to sformułowanie, w krótkich spodenkach po prostu, taką niedojrzałą, po prostu nieuwzględniającą interesu Polski. Takie są to gierki podejmowane, żeby coś wygrać na bieżąco w sondażach. Ja mam nadzieję, że i w sondażach przegrają przez to właśnie, prowadząc taką działalność, taką politykę.
Akurat dzisiaj wyszedł sondaż i tam jest po połowie, tak? Kto ma komu odpuścić?
Tak, czytaliśmy ten sam sondaż, to ja może zacytuję, że 23% badanych oceniło, że to rząd powinien ustąpić prezydentowi, 21% wskazało odwrotne rozwiązanie. No,
panie
jednak
redaktor,
Polacy
panie
chcą
pośle,
zdecydowanie kompromisu w sporze na linii Nawrocki.
I dobrze było ten kompromis, żeby ten kompromis był. Ja tego chciałbym przypomnieć, bo pan mówi, że politykę prowadzi, pan prezydent prowadzi twardą politykę, no ale ja chciałbym przypomnieć, że od 2023 roku rządzi i politykę zagraniczną prowadzi rząd koalicyjny pana Donalda Tuska. No chyba to jest niezaprzeczalna sprawa.
No właśnie, tylko właśnie, panie pośle, za taką politykę to też można podziękować, kiedy obrażano kandydata na prezydenta, który wygrał wybory w USA.
Ale pan teraz już wraca do tematu. Ja mówię o faktach, panie pośle, o faktach. No rządzi to, rząd
ja też mówię o
i prowadzi politykę zagraniczną, tak? No to, i to, o to, żeby nie wypominać tego, jedzie pan Przydacz, czy pan Bogucki do Stanów Zjednoczonych i wypominają takie rzeczy, mówią o tym, żeby się nie spotykać z Donaldem Tuskiem. Tak, no nie powinno. Nie róbmy brzydko we własne gniazdo. Bo nie powinno tego być.
Już może tak, ja pominę to, co robiła Platforma Obywatelska w Unii Europejskiej, żeby Polsce środki finansowe wstrzymać z KPO, bo miały wam pomóc wygrać wybory. Wygraliście wybory i to, co teraz robi rząd Donalda Tuska ze środkami z KPO, to jest wielki jeden skandal. Ale pominę już to. Nie chciałem panu wchodzić słowo, bo nie ma sensu się przykrzykiwać, ale czy to jest poważna polityka, jeżeli premier polskiego rządu i minister spraw zagranicznych obrażają kandydata, który ma szanse, ogromne szanse i zresztą został prezydentem, zostać prezydentem strategicznego mocarstwa, z którym wiążą nas i umowy gospodarcze, i zwłaszcza te militarne dotyczące bezpieczeństwa. No i teraz to nie musi nikt nic mówić. co pan sądzi, że administracja Donalda Trumpa nie wie, jak to wygląda, kto co mówił w Polsce, jakie były wypowiedzi medialne i jakie jest nastawienie, czy to pana Tuska, czy pana Sikorskiego do Donalda Trumpa. No, dlatego te relacje pana prezydenta Nawrockiego są dobre, bo on po prostu podchodził do tego od samego początku z wielką powagą i no, z szacunkiem, czego nie było widać po stronie rządu. A jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to rzeczywiście tutaj od wielu lat jest spór, jak to wygląda. Ma swoje kompetencje rząd, oczywiście, poprzez ministra spraw zagranicznych i ma swoje kompetencje prezydent. I pan prezydent Karol Nawrocki zapowiedział zmiany, pracę nad zmianami konstytucji. Oczywiście trzeba w tym kontekście na pewno lepiej uregulować konstytucyjne zapisy, żeby były te kwestie jaśniejsze i generowały mniej sporów.
A w najbliższym czasie i na przyszłość, najbliższych no, co najmniej 2 lata, czy podczas wizyt zagranicznych prezydenta będą mu towarzyszyć przedstawiciele MSZ-u? Jakie są na to szanse? Jak pan myśli, no, panie
pośle? To wszystko będzie układane na pewno na bieżąco. Dobrze by było, żeby rzeczywiście można było się porozumieć i tę agendę polską, polskiego interesu narodowego wspólnie realizować, ale przy tej wizycie w USA było to niezwykle trudne, jeśli w ogóle możliwe. Ale mam nadzieję, że to dojdzie do tego, że...
A przy innych wizytach zagranicznych, panie pośle, żeby jednak w świat poszła opinia, że co innego różne opinie polityczne, a co innego, jeżeli chodzi o jedność Polaków.
Ja bym powiedział krótko tak. Tam, gdzie byłoby to korzystne dla Polski, to tak. A tam, gdzie korzystne jest to, że jednak będzie to punkt widzenia Kancelarii Prezydenta i samego prezydenta reprezentowany, bo rząd błądzi, to trzeba robić właśnie tak, żeby Polsce było lepiej, żeby Polska uzyskiwała nawet bez tej współpracy lepsze efekty, lepsze umowy, tak jak to było podczas tej wizyty.
A tak się
da? Ja nie wiem, co by da się, jak widać po tej wizycie w USA. Gdyby tam był Sikorski czy któryś z wiceministrów, ja nie wiem, czy by było lepiej czy gorzej. Mam wrażenie, że tam mogłoby być gorzej, bo on by mówił co innego niż
panie
prezydent.
Pośle, punkt widzenia Polski, a nie pana prezydenta czy ministra spraw zagranicznych. Punkt widzenia Polski, dobry dla Polski. To powinno być najważniejsze. I nie może, jeżeli... No ja mam nadzieję, że jednak te spotkanie środowe ministra Przydacza i ministra Marcina Bosackiego przyniesie jakiś efekt, bo chyba dla dwóch stron i dla Polski jest szkodliwe, jeżeli jest dwugłos, tak? I no, my możemy się dogadywać w sprawie drogi Bielsko-Suwalki razem. Ja mam nadzieję, że tam też się dogadają w ministerstwach.
Ale na przykład, panie pośle, w kwestii ambasadorów. No nie można desygnować ambasadora do USA, który jest prowokacją dla administracji amerykańskiej. No trzeba to uzgodnić tak, żeby to naprawdę było właśnie w polskim interesie. Ten polski interes da się zdefiniować wbrew pozorom. To nie jest tak, że i to jest polski interes, i to. Jest jeden, który trzeba po prostu racjonalnie zdefiniować. To się da zrobić po prostu, a delegowanie takiego kierownika na placówkę do USA, jak to zrobił rząd Donalda Tuska bez akceptacji prezydenta, to niedobre działanie. To źle Polsce służy.
Panie pośle, trzeba rozmawiać. Mam nadzieję, że politycy dogadają się w tej sprawie, bo Polska jest najważniejsza.
A jakie są panów prognozy na prezydenturę Karola Nawrockiego? Jakim on będzie prezydentem? Bo według jednego z sondaży ponad połowa badanych nie wierzy, że będzie odcięty od PiS-u i od prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
No ale to dlaczego miałby być odcięty od Prawa i Sprawiedliwości i od pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego? Ja wiem, że nasi przeciwnicy chcieliby takiego podziału.
No przecież o tym mówił, że on jest samodzielny. To nie jest pisowski kandydat, panie pośle. Przepraszam, że przeszkadzam.
Jeżeli jest racja w dalnym działaniu, która jest zgodna między tym, co robi Partia Prawo i Sprawiedliwość i pan prezydent, no to dlaczego ma być tu rozdźwięk? Gdyby była jakiś spór, gdyby wystąpił, to wtedy oczywiście musi pan prezydent, i na pewno będzie tak postępował, rozważyć, jaką podjąć decyzję. Na razie takich
będzie
sytuacji nie ma.
Będzie prezydentem niezależnym?
Będzie prezydentem Polski i Polaków. Tak jak mówił, po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. I to jest ta droga, którą będzie konsekwentnie mam przekonanie i nadzieję. Znaczy miałem nadzieję, teraz mam przekonanie po tym miesiącu, że będzie konsekwentnie pan prezydent tą drogą kroczył.
No ale przecież to był kandydat obywatelski, niepartyjny, a teraz pan tym słowom zaprzecza, że to...
A dlaczego obywatelski ma być... A dlaczego, panie pośle, obywatelski ma być w sprzeczności z tym, co Prawo i Sprawiedliwość? Też jesteśmy obywatelami przecież. Dlaczego ma być tu rozdźwięk? Dlaczego ma być tu różnica? Obywatelski czy kandydat Prawa i Sprawiedliwości? I taki, i taki.
Karol Nawrocki wraca do tematu reparacji od Niemiec i że reparacje wymagają jedności prezydenta i rządu. Podstawowa kwestia, czy Wszyscy są zgodni, że reparacje się Polsce należą. Na jakim stanowisku dzisiaj stoi na przykład Koalicja Obywatelska, panie pośle?
To jest taki odgrzewany kotlet od...
No temat ważny, skoro podejmuje
20 lat. A ja zadam takie pytanie. Polski. Co rząd PiS zrobił przez te 8 lat?
Ale na razie ja zadałam panu pytanie, na jakim stanowisku stoi Koalicja Obywatelska?
Bo to nie jest łatwa sprawa.
Czy Polsce należą się reparacje od Niemiec, czy jednak nie?
Już w 1953 Polska zrzekła się reparacji. Potem w 1990 roku w traktacie 2+4 również zrzekła się reparacji. A jeszcze ostatnio pamiętny wywiad z panią Fotygą, która też podpisała to zrzeczenie, a powiedziała, że może ktoś jej podsunął. No to jest w internecie, mogą państwo posłuchać, że ona mówi, że może ktoś to do podpisania, ktoś jej podsunął. Nie jest łatwo.
Czyli sprawa jest jasna tutaj, jedności prezydenta.
Należy nam się, ale to nie jest tak łatwo zrobić, tak? No, dlaczego to PiS właśnie, zadam to pytanie.
No, jak należą nam się reparacje?
No oczywiście się nam należą, no, tak?
Ja ale
nie, no należą się nam reparacje, ale w 1953 państwo polskie, oczywiście uzależnione od Związku Radzieckiego, no ale podpisało ugodę.
Będące pod okupacją sowiecką.
W 90 roku, więc... jeszcze raz wspomniałem, traktat 2+4, również podpisaliśmy tą ugodę i pani Fotyga również oświadczyła podpisem, swoim podpisem, że jest po wszystkim.
Proszę bardzo, poseł Jarosław Zieliński.
Mieli 8 lat na... Dlaczego?
Po wszystkim?
Tym razem z szacunkiem do pytań pani redaktor, to cofam tamto, co powiedziałem wcześniej, bo rzeczywiście...
A co pan powiedział?
Teraz obiektywizm, że tak powiem, tutaj pani redaktor doszedł do głosu. Bardzo
ale
się cieszę,
zawsze jestem
za
obiektywna, jak każdy dziennikarz w Polskim Radiu Białystok.
Nie, bo ja wtedy odebrałem właśnie tak, że to było takie trochę stronnicze, ale teraz widzę, że pani jednak to i wobec mnie, i wobec pana posła stosuje te same kryteria. To się cieszę bardzo.
A ja już zapomniałam, że pan mnie obraził. Dobrze.
Nie obraziłem, tylko dokonałem pewnej oceny.
Dobrze, proszę bardzo.
Ale to mam nadzieję, że mówimy pół żartem, pół serio trochę.
Oczywiście.
O tym. Natomiast na poważnie. To jest tak, że rząd Donalda Tuska no wszystko robi, żeby nie wystąpić do rządu niemieckiego o te reparacje, czy zadośćuczynienie, czy odszkodowania, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, czy jakkolwiek byśmy to nazywali. A no, państwo polskie nie było państwem suwerennym w 1953 roku, więc nie mogło zrzec się w imieniu polskich obywateli, tych milionów zamordowanych, ich rodzin, zniszczonej cywilizacji i kultury, wywiezionych dóbr do Niemiec. No ale teraz jeszcze, co tu dużo mówić? Do niedawna był przecież prezesem Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego człowiek, który w ogóle uważał, że to Polska powinna zwracać dzieła sztuki dla Niemców. No, został odwołany po protestach z różnych stron. Sam też protestowałem przeciwko temu, co zrobiono z wystawą stałą w muzeum, nazwijmy to tak umownie, Obławy Augustowskiej, czyli w Domu Pamięci Obławy Augustowskiej w Augustowie. No, ale Donald Tusk realizuje wielu, przecież to widać gołym okiem, w wielu aspektach agendę niemiecką i on nie wystąpi do Niemiec. A powinien jako premier polskiego rządu razem z prezydentem wystąpić i zacząć ten proces poważnie realizować. Co zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle?
No nic właśnie, nie zrobił.
Mieliście własnego prezydenta. Posłucha pan? Zrobił Proszę. Choćby to, że podczas naszych rządów pan poseł Arkadiusz Mularczyk, przez pewien czas wiceminister spraw zagranicznych, przygotował wraz z zespołem ekspertów, to jest naprawdę potężna praca i to naprawdę bardzo odpowiedzialna, przygotował wycenę tych strat właśnie i możemy po raz pierwszy od tego czasu mówić o tej wartości, tych bilionach złotych, które zostały wycenione, a to naprawdę nie jest łatwe zadanie. I trzeba po prostu dochodzić.
Panie redaktor, ja mogę...
A czy należy domagać się roszczeń też od Rosji? Bo dzisiaj akurat
no jakoś tam PiS od Rosji
ukazał w Niemczech, że niemieccy dziennikarze sugerują, że Polska powinna też myśleć o reparacjach o Rosji. No bo była w II wojnie światowej ofiarą zarówno Hitlera, jak i Stalina, a po wojnie no, była pod okupacją sowiecką.
Jestem pewien, że pan...
prezydent też...
Panie pośle, jeżeli pan pozwoli.
Proszę.
Mogę na 100% powiedzieć, że pan Mularczyk parę złotych ze swoimi tymi osobami, co wyliczały te pieniądze, parę złotych zarobili. Wyliczyli te kwoty, no ale co z tego? Proszę mi powiedzieć, rządził pan Kaczyński, pan Marcinkiewicz, pani Szydło, mieliście pan Morawiecki, mieliście prezydenta Dudy, Mieliście, można powiedzieć, 10-12 lat na to. I co zrobiliście?
Dobrze, poseł Jarosław Zieliński.
No właśnie to, że zostały przygotowane wyliczenia. Został przygotowany raport i zaczęliśmy procedurę taką w stosunkach bilateralnych. Ona w zasadzie powinna przyjąć też formę procedury międzynarodowej, ale tutaj musi być jednym głosem ta sprawa stawiana przez, tak jak sprawa obronności, tak samo ta sprawa.
No, czemu nie czemu to nie zrobiliście? Panie pośle, pytam jeszcze raz.
No niech pan mnie przerywa teraz. Potężna kwota, która jest Polsce należna. Nikt życia nie zwróci milionom ludzi. Nikt nie zwróci tego, co zostało zniszczone, ale jednak te reparacje materialne się należą Polsce i oczywiście od Rosji też się należą. Tylko proszę zwrócić uwagę, że Rosja dzisiaj jest krajem autorytarnym, krajem, który jest w stanie wojny z suwerennym innym krajem, z Ukrainą. Grozi nam i innym państwom NATO. Natomiast Niemcy są krajem cywilizowanym, są krajem należącym do Unii Europejskiej, do NATO, a to powinno zobowiązywać do przestrzegania norm międzynarodowych, norm sprawiedliwości, rozliczeń w relacjach międzynarodowych. Nawet pierwsza wojna światowa jeszcze wraca gdzieś w rozliczeniach między państwami i Niemcy wypłacały odszkodowania różnym państwom. Dlaczego Polska ma z tego zrezygnować? Naprawdę nie ma najmniejszych powodów ku temu, chyba że ktoś uważa, że bardziej się liczy interes niemiecki niż polski, ale żaden Polak tak nie uważa.
Grzewane kotlety zawsze ci Niemcy, tak?
Moglibyśmy panowie to są emocje, bardzo długo rozmawiać, tak. Bo to cała przyjemność po mojej stronie rozmowa z panami, ale niestety już za 5.14 program dobiega końca. Wydarzenia z ostatniego tygodnia komentowali dziś.
Żałujemy tego, panie redaktorze.
O, ja bardziej chyba. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Niedźwiecki oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. Dziękuję panom za rozmowę.
Pozdrawiam
serdecznie.
A kolejne gry polityczne za tydzień o tej samej porze. Jak zwykle gościć będziemy przedstawiciela strony rządzącej i opozycji. Zaprosiliśmy wojewodę Jacka Brzozowskiego i posła Dariusza Piątkowskiego. Pewnie wrócimy na przykład do kwestii pieniędzy na schrony w naszym regionie. A dziś za uwagę dziękuję. Renata Reda, do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.